Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Witam serdecznie, Lech Pilarski. Dzisiaj opowiemy o ludziach, którzy zostali specjalnie uczczeni w minioną niedzielę. Tak stało się w Goniądzu i Ciechanowcu. W naszym studiu Paweł Niziołek z Białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Witam.
Dobry wieczór Państwu.
Zacznijmy od braci Zygmunta i Lucjana Marchelów, którzy zginęli zabici po procesie pokazowym we wsi Wojtkowice Glinna, to niedaleko Ciechanowca, dlatego że to było niesamowite wydarzenie w sensie takiego oddziaływania propagandowego.
Tak, myślę, że wydarzenie to było ogromnym szokiem dla miejscowej społeczności.
Bardzo tragiczne.
Tak, było bardzo tragiczne i nie wiem, czy do końca o to chodziło nawet państwu komunistycznemu i komunistycznemu wymiarowi sprawiedliwości, żeby to pozostało w zasadzie tylko i wyłącznie jako szok i taka bardzo przykra nauczka. Być może chodziło o to, żeby to było bardziej budujące. No, nie wyszło. Natomiast podkreślić należy, że ta miejscowość też nieprzypadkowo została wybrana, bo oni obaj, bracia Marchlowie, pochodzili z tej miejscowości. To była ich miejscowość rodzinna i ten sąd doraźny obradował w ich gospodarstwie, w ich domu rodzinnym. Tam usłyszeli wyrok śmierci, który w zasadzie natychmiast po zakończeniu tej sesji wyjazdowej został wykonany.
Chodziło o to, żeby steroryzować całą okolicę, bo tych okolicach była intensywna partyzantka antykomunistyczna.
Zgadza się. No natomiast nie wiem, czy to nie było, czy nie wywarło to odwrotnego skutku w tym sensie, że ludność przekonała się naocznie o brutalności tego systemu. Wprawdzie oczywiście nie było tak, że masowo zaraz ktoś chwycił za broń, ale pewne negatywne wrażenie z tym związane i taka bardzo, bardzo zła opinia tego nowego systemu przetrwała w pamięci tych ludzi właśnie jako związana między innymi z tym konkretnym, bardzo traumatycznym wydarzeniem, z tą egzekucją z 1946 roku, z 27 grudnia, w ogóle okres przecież świąteczny też, tak?
No bo bracia zostali aresztowani w okresie Świąt Bożego Narodzenia.
Zgadza się. I właśnie we własnej miejscowości zamordowani, a to też podkreślmy, że ludność nie przyszła na ten proces z własnej woli, żeby popatrzeć sobie na ten sąd, który się tam odbywał, tylko KBW tych ludzi tam spędziło w liczbie gdzieś mniej więcej 500, nie tylko z tej, ale i z okolicznych miejscowości, żeby patrzyli właśnie na mord sądowy odbywający się na ich sąsiadach.
I co także warte podkreślenia, to miejsce pochówku, które było utajone. Potem rodzina się mniej więcej dowiedziała, w którym to było miejscu. I dopiero w 2017 roku odkryto szczątki doczesne owych braci.
Tak, chociaż tutaj ta historia była dość skomplikowana, ponieważ najpierw po wykonaniu egzekucji żołnierze KBW załadowali ciała braci rozstrzelanych na ciężarówkę. Wywieźli je do lasu i porzucili w lesie bez żadnego pochówku, po prostu na runie leśnym. A że była zima, to te szczątki zmarzły, po prostu przemarzły, co je zakonserwowało. I tam miesiąc czy dwa później przypadkowy człowiek je odnalazł, poszukując chrustu. Powiadomił rodzinę, bo wiedział o tej egzekucji. No, sprawa była głośna, wielu zresztą miejscowych było świadkami tego sądu. I rodzina odnalazła wtedy te szczątki. Sprowadziła je na cmentarz i one zostały w tajemnicy przez rodzinę pochowane na cmentarzu, ale w mogile nieoznaczonej. I ciała też były ze sobą cały czas złączone, ponieważ zmarzły ze sobą. Bracia, jak się mówi, w czasie egzekucji wpadli sobie w ramiona i razem zostali porażeni kulami. Tak zginęli i tak zostali w grobie złożeni w takim braterskim uścisku i w tej pozycji też ich szczątki zostały w 2017 roku odnalezione w czasie ekshumacji.
Zostały zidentyfikowane i w tę niedzielę zostały pogrzebane na cmentarzu w Ciechanowcu.
Zgadza się. Uroczyście to były centralne, wojewódzkie też obchody, na których obecny był prezes Instytutu Pamięci Narodowej, dr Jarosław Szarek.
sami bracia Marchelowie działali w Narodowym Zjednoczeniu Wojskowym.
Tak, w Narodowym Zjednoczeniu Wojskowym, wcześniej w NSZ-cie. Najpierw w zasadzie jeszcze w czasie II wojny światowej, w okresie okupacji niemieckiej, w siatce Narodowych Sił Zbrojnych. Nie jesteśmy pewni od kiedy i dokładnie w jakich strukturach. Potem podczas akcji Burza, to już jest lato 1944 roku, pod komendą porucznika Franciszka Malinowskiego Buksy. Z tym, że młodszy z braci Lucjan został w czasie akcji Burza ranny i na parę miesięcy ładnych musiał przerwać tą swoją działalność niepodległościową. Kurował się w szpitalu w Brześciu. Z tym, że w międzyczasie Brześć znalazł się po drugiej stronie granicy, po drugiej stronie linii Curzona, co spowodowało, że w 1945 roku musiał się przedrzeć przez tą granicę, chcąc powrócić w swoje rodzinne strony. Tymczasem Zygmunt chyba od września 1945 roku był w oddziale NZW podporucznika Jana Boguszewskiego Bitnego, a potem obaj bracia służyli w 3. Wileńskiej Brygadzie NZW również w okresie luty-marzec 1946 roku. Później funkcjonowali jako żołnierze na miejscowej placówce w swojej rodzinnej wsi Wojtkowice Glinna i jako tacy zostali przez bezpiekę zatrzymani, aresztowani, przetrzymywani w areszcie w więzieniu w Ciechanowcu. Potem skazani właśnie przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku na sesji wyjazdowej, o czym żeśmy już wspominali na początku.
I zostali zamordowani, tak, 27 grudnia 1946 roku.
Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Teraz przeniesiemy się do Goniądza. Tam w ostatnią niedzielę odsłonięto na rynku głównym tejże miejscowości tablicę pamiątkową poświęconą braciom Potockim i Dionizemu Sosnowskiemu. Może na początek zajmijmy się braćmi Potockimi, bo działali nie w samym Goniądzu. Jeden z nich z pewnością urodził się w Goniądzu, natomiast co do drugiego miejsca urodzenia, tutaj są bardzo rozbieżne informacje. Znalazłem między innymi w internecie, że aż w Charkowie, ale to zostawmy. Natomiast najważniejszy fakt to taki, że obaj byli żołnierzami.
Obaj byli żołnierzami i wszyscy trzej upamiętnieni, związani z Goniądzem, chociaż ta data 1 marca, czyli święto żołnierzy wyklętych, niekoniecznie jest tak łatwa do interpretacji w przypadku tych trzech żołnierzy, ponieważ dwóch z nich, czyli Potoccy bracia, w zasadzie żołnierzami wyklętymi sensu stricte nie byli. Trudno ich tak nazywać, ponieważ po wkroczeniu Sowietów nie prowadzili większej działalności. W zasadzie jeden nie miał w ogóle takich szans działalności przeciwko temu nowemu okupantowi. Tak się stało, że zostali wspólnie upamiętnieni. Myślę, że dlatego, że w tej chwili Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych staje się takim świętem, w czasie którego wspomina się i upamiętnia wszystkich tych, którzy ucierpieli od tego okupanta sowieckiego i od władz komunistycznych. Tak to się rozszerza, tą definicję. No i nie mam tutaj zastrzeżeń co do tego. Oczywiście też dobrze jest o tych postaciach pamiętać. No to w takim razie powiedzmy, z kim w zasadzie mamy do czynienia. Starszy z braci Potockich, Albin, urodzony w 1906 roku, to oficer, przedwojenny oficer Wojska Polskiego. W zasadzie oni obaj to przedwojenni oficerowie Wojska Polskiego. Ochotnicy zresztą do tego wojska, do którego wstępowali w momencie, kiedy to wojsko było jeszcze młode, bo to czy rok 24 zapewne w przypadku Albina, czy bodajże 28 w przypadku Mieczysława. Obaj ukończyli też wyższą szkołę wojenną, byli oficerami dyplomowanymi, to spore wyróżnienie wśród kadry oficerskiej polskiej okresu międzywojennego. W zasadzie nie byli żołnierzami, tak jakby to potocznie ująć, frontowymi. Albin był oficerem łączności, Natomiast Mieczysław był, no jak się w zasadzie, tak jak przydział otrzymał w czasie kampanii wrześniowej, kwatermistrzem. Albin otrzymał przydział do 35. rezerwowej dywizji piechoty, która była formowana no, od końca sierpnia 1939 roku na południe Białegostoku w okolicach Dojlida, przepraszam, Dojlid. I funkcja została mu powierzona dowódcy kwatermistrza, przepraszam, kwatermistrza. Wraz ze swoją jednostką trafił do Lwowa i brał udział w obronie Lwowa. Tam w momencie kapitulacji miasta 22 września podpisana została umowa, na mocy której w zasadzie oficerowie mieli zyskać wolność, mieli zostać zwolnieni przez Sowietów. Niestety do tego nie doszło. 23 września, czyli dzień po kapitulacji, na dziedzińcu okręgu korpusu numer 4, gdzie się oficerowie obrony Lwowa zebrali, zostali oni przez Sowietów rozbrojeni, wyprowadzeni z miasta w kierunku na winniki, załadowani na transporty kolejowe i wywiezieni w głąb Rosji. Najpierw Albin trafił do obozu przejściowego w Putywlu, a stamtąd do Starobielska i podzielił los wszystkich w zasadzie oficerów, którzy tam trafili, ponieważ początkowo było tam aż 11 tysięcy ludzi. Część z nich została zwolniona. Byli tam również szeregowi, no oni zostali zwolnieni, natomiast ten tragiczny los ponad 4 tysiące polskich oficerów spotkał, zamordowanych w Charkowie i potem pochowanych w Piatichatkach, wśród nich właśnie Albin Potocki.
Także to ofiara zbrodni katyńskiej, tak, w cudzysłowie tak, tak. Mówiąc. Natomiast młodszy z braci funkcjonował w okolicach Wilna.
Tak, młodszy z braci trafił z przydziałem swoim do samodzielnej grupy operacyjnej Narew. Tam był zastępcą dowódcy łączności grupy operacyjnej, zastępcą majora Tomasza Błońskiego. Na początku już kampanii wrześniowej został kontuzjowany w czasie nalotu niemieckiego w okolicach Łomży. To 5 września miało miejsce. Później, kiedy samodzielna grupa operacyjna Narew po rozbiciu 18. Dywizji Piechoty uległa likwidacji, kierował się wraz ze swym dowódcą na wschód. W Prużanach byli 17 września, skąd udali się do Wilna. Kiedy do Wilna dotarli 18 września, to w zasadzie w przeddzień tego rozkazu dowódcy obrony Wilna, podpułkownika Tadeusza Podwysockiego, o ewakuacji obrońców na granicę z Litwą i przekroczeniu tej granicy. I rozkaz ten wykonał Mieczysław Potocki. Granicę z Litwą przekroczył 20 września i został internowany przez Litwinów w obozie w Połandze. Jeszcze chyba albo tego samego, albo następnego dnia zbiegł z tego obozu i ukrywał się przez pewien czas w Kownie. Próbował znaleźć drogę na zachód, prawda, jakoś przedostać się do Francji, do wojsk polskich, tam się formujących, niestety bezskutecznie. W końcu został aresztowany przez Litwinów, ale i szczęśliwie tym razem udało mu się zbiec i ukrywał się od tego czasu w Wilnie, w którym to Wilnie, już porzuciwszy nadzieję na przedostanie się na zachód, zaangażował się w działalność konspiracyjną w Związku Walki Zbrojnej. Był oficerem sztabu garnizonu Wilno, kryptonim Dwór. I jeszcze w okresie kampanii, jeszcze w okresie okupacji sowieckiej został ponownie aresztowany przez NKGB i osadzony w więzieniu na Łukiszkach. Miesiąc tam siedział, od 22 maja do 22 czerwca, przy czym 22 czerwca, kiedy miał miejsce atak niemiecki na Związek Radziecki, więźniów chciano ewakuować. Zresztą w wielu miejscach doszło wówczas do straszliwych zbrodni, ale więźniów z Łukiszek chciano odtransportować koleją w głąb Związku Sowieckiego, z tym, że polscy kolejarze odłączyli część wagonów. I w ten sposób Mieczysław Potocki uniknął tego wywiezienia w głąb Związku Radzieckiego, a i być może zgładzenia przy tej okazji.
Zaangażował się później znowu w działalność konspiracyjną.
Znowu w działalność konspiracyjną się był zaangażował. Dość wysokie powierzano mu następnie funkcje, ponieważ był dowódcą inspektoratu, że był inspektorem rejonowym rejonu B, później rejonu B i C, czyli rejonu BC łączonego. A na koniec w zasadzie jego kariery w konspiracji powierzono mu funkcję, oczywiście nie było wiadomo, że to będzie koniec, dowódcy zgrupowania partyzanckiego numer 2 Północ, w którego w skład chodziło 6 brygad wileńskich, tak, partyzanckich, między innymi krótko 5. brygada wileńska AK, ale w okresie akcji Burza to były 1., 4., 23., 24., 36. brygady, a i brygada go zdawa. To sześć brygad. Siłami tymi Mieczysław Potocki, pseudonim Węgielny w tym okresie, nie wsparł jednak operacji Ostra Brama, ponieważ no, jak utrzymywał w swoich wspomnieniach, nie dotarł do niego rozkaz o wykonaniu tej operacji. Natomiast działał na północ od Wilna dość intensywnie, między innymi wyzwalając Mejsza Gołę, też parę akcji prowadząc wspólnie z oddziałami sowieckimi, z 277 Dywizją Strzelecką. To w sumie kilkanaście zwycięskich starć z Niemcami. No ale niestety finał był taki, jak w przypadku większości wileńskiej
konspiracji.
Tak, dokładnie. Został zwabiony na rozmowy do Bogusz i w Boguszach zatrzymany z większą liczbą polskich zresztą oficerów, wywieziony w głąb Związku Sowieckiego, osadzony w łagrach. Prawie 2 lata spędził w łagrze w Ostaszkowie i potem po przejściu jeszcze przez kilka innych obozów trafił repatriowany do Polski w roku 1947.
Tutaj bezpieka też mu nie dała spokoju, 2 lata przesiedział, ale szczęśliwie przetrwał te wszystkie szykany i no, przeżył długo, bo do 1989 roku.
Dożył okresu zmian. Tak.
W Łodzi. Skupmy się na zakończenie, na Dionizym Sosnowskim, ze względu na to, że to jedna z bardziej tragicznych postaci. W młodym wieku zaangażował się w ową konspirację. Został wywieziony, jeśli można tak powiedzieć, sam się ewakuował w stronę amerykańskiej strefy i w Niemczech i tam przechodził szkolenie, potem został zrzucony w dawne Koszalińskie.
Tak, postać o bardzo barwnym, choć niestety bardzo krótkim też życiorysie. Chłopak też z Goniądza, jak poprzednie dwie postacie. Dziecko wojny, można powiedzieć, bo jak wojna wybuchła w 1939 roku, miał zaledwie 12 lat i jak no w zasadzie był świadkiem zagłady tego swojego miasteczka, bo w 1944 w 80% zostało ono zniszczone. W momencie, kiedy już po wojnie uczęszczał do szkoły średniej, był w kontakcie z organizacją tajną młodzieżową z Goniądza, to były Orlęta Podlasie, ale ponieważ on uczył się potem w Białymstoku, przypuszczam, że nie miał zbyt dużo kontaktu i zbyt wielkiej roli w tej organizacji nie odgrywał. Natomiast bezpieka zainteresowała się nim w momencie, kiedy on był już mieszkańcem w zasadzie Warszawy, gdzie w tej Warszawie był wychowawcą w państwowych zakładach wychowawczych. To dawny Instytut Mokotowski, czyli Instytut Dzieci Moralnie Zaniedbanych, jak to się przed wojną nazywało, zajmował się, pracował z młodzieżą trudną, że posadę tą załatwiła mu jego dziewczyna Danuta, w związku z tym, że już wcześniej, krótko studiując weterynarię na Uniwersytecie Warszawskim, podpadł i za to być może był usunięty, ponieważ nawiedzał zbyt często ambasadę amerykańską, gdzie czytał literaturę, która tam była wykładana dla petentów. I w zasadzie zbiegły się te wydarzenia z tym, co w zasadzie się działo na tej scenie bezpieczniackiej, tak to nazwijmy w tym czasie. Mianowicie między 1947 a 1948 rokiem, kiedy Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego rozbiło 4. Zarząd główny Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, przejęło całe archiwum i zyskało ogromną wiedzę na temat tego, jak te struktury funkcjonowały. Postanowiono wykorzystać to operacyjnie i utworzono piątą komendę Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, która była prowokacją w ramach operacji Cezary i służyła temu, żeby w zasadzie zniszczyć, krótko mówiąc, polskie podziemie, ale też żeby wykorzystać te polskie podziemie do gry operacyjnej z wywiadami zagranicznymi, amerykańskim i brytyjskim oraz zagraniczną delegaturą Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, która w Niemczech, w Monachium miała swoją siedzibę. I to się udało właśnie też przy użyciu Dionizego Sosnowskiego, którego bezpieka zwerbowała. On był przekonany, że przystępuje do podziemia, do prawdziwego, autentycznego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, a tak naprawdę padł ofiarą prowokacji. Przeszkolony w Niemczech, zrzucony w Polsce, wpadł od razu w łapy, przepraszam, że tak kolokwialnie powiedziałem, wpadł od razu w ręce funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i przypłacił to życiem, ponieważ po procesie pokazowym został skazany na śmierć lub karę śmierci wykonano.
I między innymi za tę działalność został odznaczony pośmiertnie medalem CIA.
Zgadza się, tak.
Dziękuję bardzo. Musieliśmy tak w skrótowej formie przytoczyć dzisiaj te życiorysy, ale mam nadzieję, że będziemy powracali. Najważniejsze, że owi bohaterowie, o których dzisiaj wspominaliśmy, zostali godnie upamiętnieni. Naszym gościem był dzisiaj Paweł Niziołek z Białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję uprzejmie.
Lech Pilarski, do usłyszenia.
Tajemnice naszych czasów.